Kulturowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Grygolewska. Zaczynamy Kluczowy temat. A w studiu gość Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie redaktor, co się dzieje? Saudyjski dziennikarz Jamal Khashoggi, rezydent USA, publicysta Washington Post, znany ze swojego krytycznego stosunku do saudyjskich władz, odnalezione, a właściwie jego szczątki, odnalezione wczoraj bodajże, przedwczoraj w konsulacie Arabii Saudyjskiej na terenie Turcji.
Tak, został ten dziennikarz tam po prostu zamordowany i ten konkretny przypadek absolutnie zbulwersował całą światową wręcz opinię publiczną, no bo jeżeli dziennikarz wchodzi na teren placówki dyplomatycznej w bardzo konkretnym celu, że tak powiem administracyjnym, formalnym, bo po prostu...
Można się o formalności związane ze ślubem załatwić w ogóle.
Podobno, to znaczy nie podobno, tylko no czytałam o tym, bo stąd są moje informacje, że po prostu potrzebował zaświadczenia, że jest po rozwodzie, ponieważ chciał zawrzeć właśnie, wejść w kolejny związek małżeński i po prostu no coś absolutnie no takiego zwyczajnego, byśmy powiedzieli, zwykła czynność. Nie mógł tego ominąć, ani po prostu nic inaczej zrobić i narzeczona jego czekała na niego przed tym właśnie budynkiem konsulatu, z którego nie wyszedł, gdzie został i zatrzymany, i przesłuchiwany, i torturowany najprawdopodobniej, no bo jak też zwłoki znajdowane są w jakichś szczątkach, no to po prostu o czym my mówimy. To znaczy ja chciałam powiedzieć, że jest to przypadek absolutnie tak drastyczny, że trudno sobie coś takiego przypomnieć w ostatnich czasach. Przyzwyczailiśmy się, że życie, bezpieczeństwo dziennikarzy jest zagrożone, ale niejako to tak trochę mówię z goryczą, na własne życzenie, tak? Pchają się w konflikty wojenne, tam gdzie właśnie ludzie z karabinami do siebie strzelają, więc każdy powie, no to sam miał co chciał, tak? Pojechał, po co tam pracuje. Natomiast w sytuacji, w której no, w zupełnie innych warunkach dochodzi do morderstw, to zawsze bulwersuje, zawsze zastanawia, jakiż to mechanizm decyduje o tym, że trzeba tego człowieka tak potraktować. Ja chciałam jeszcze, wie pani, na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo my w naszej Unii Europejskiej, że tak powiem, wcale nie jesteśmy tak bardzo bezpieczni, bo przypomnę z ostatniego roku dwa bardzo głośne i równie zastanawiające zabójstwa dziennikarzy. Rok temu położono ładunek wybuchowy pod samochód dziennikarki śledczej na Malcie, która opisywała, także była blogerką, opisywała po prostu no, korupcję na najwyższych szczytach władzy i na najwyższych szczeblach władzy i korupcję po prostu i zachowania absolutnie no, przestępcze polityków. Tak ją potraktowano. Po prostu zamach bombowy. A kraj Unii Europejskiej. I mija parę miesięcy, luty bieżącego roku i zostaje zamordowany dziennikarz śledczy na Słowacji, Jan Kuciak i jego partnerka. Po prostu do domu, gdzie mieszka, weszło kilka osób i go zastrzelili. I także, bo on opisywał z kolei związki mafii włoskiej z politykami w swoim kraju. I to pokazuje tylko, dalej są nie do końca wyjaśnione te okoliczności wszystkie tych morderstw. I więc to nie jest tak, że my sobie opowiadamy jakieś bajki w jakichś dalekich krajach i tak naprawdę nikt nie wie, kto kogo zabił i dlaczego i co ktoś komuś napisał czy powiedział. Tylko to się dzieje na naszych oczach. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko.
Trochę już takie doniesienia do nas dochodziły z Rosji. Tam się takie wypadki zdarzały, a teraz mamy tutaj takie kraje. No, wspomniany Jamal, dziennikarz, był krytykiem Arabii Saudyjskiej. To jest jedno z najbardziej ekstremistycznych islamskich państw. Ja chciałam zapytać o pozycję dziennikarzy w zachodniej też Europie, bo dochodzą do nas takie słuchy, że tam pewna cenzura w stosunku do dziennikarzy, tego co mogą mówić, a czego nie mogą mówić, też w stosunku do społeczności islamskich ma miejsce.
Tak, ale nie stawiałabym znaku równości między tym, co na zachodzie powiedzmy jest jakimś zjawiskiem negatywnym, niepokojącym, które pani nazywa cenzurą, a zabójstwami. Powiedzmy sobie wprost, te morderstwa to jest jednak jakiś bardzo inna waga i absolutnie poza jakimkolwiek systemem prasowym. To w obliczu śmierci takie znowu porównanie, może nawet śmiesznie, ale niezręczne to jest może z mojej strony, ale na co chcę zwrócić uwagę. Po prostu nie ma paragrafu, nie ma kodeksu, nie ma prawa prasowego czy karnego, które po prostu zapobiegnie takim morderstwom. Jak jest przestępca, jak jest ktoś, kto tak zdeterminowany, że chce kogoś wyeliminować, to nie mamy po prostu prawa, które nas przed takim zachowaniem ochroni. To są inne mechanizmy. To, o czym pani mówi, to jest coś, co w ramach funkcjonowania czy Unii Europejskiej, czy tego po prostu właśnie w ogóle samego systemu medialnego można naprawić. Bo na pewno mamy do czynienia w tej chwili ze zjawiskiem, które ma symptomy, takie po prostu cechy, które my znamy z poprzedniego systemu, cechy cenzury, czyli tego, że o pewnych sprawach się publicznie nie mówi, nie pisze, nie porusza się pewnych tematów.
Czy to wynika z struktury własności mediów w Polsce?
To znaczy, ja mówię w tej chwili ogólnie o Zachodzie. Do Polski możemy za moment przejść, ale sytuacja, w której działa coś, co jest autocenzurą, wynika przede wszystkim z narzuconych reguł poprawności politycznej, która po prostu sprawia, że coś jest uznawane za ogólnie przyjętą normę, której nie można naruszyć i znowu inne rzeczy, które mają miejsce obok nas, po prostu takiej swobody mówienia o nich nie ma. Przykładem jest, chcę właśnie posłużyć się bardzo konkretnym, na międzynarodowej konferencji dziennikarskiej, którą organizowaliśmy w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w Warszawie przed wakacjami. Było mnóstwo dziennikarzy właśnie z całego świata i kolega z Wielkiej Brytanii wprost publicznie powiedział podczas dyskusji panelowej, że są tematy, o których oni nie piszą i do nich należy na przykład nie mówienie tego, jakiej narodowości jest osoba, która popełniła przestępstwo. To znaczy i dotyczy to tylko grupy osób. Czyli jeżeli jest to osoba, którą byśmy tak mówiąc kolokwialnie zakwalifikowali jako imigranta czy uchodźcę, to oni nie podadzą, że powiedzmy sklep został obrabowany przez 20-letniego powiedzmy kogoś, kto pochodzi z tamtego kręgu kulturowego. W momencie, kiedy zrobi to Polak, to będzie napisane, tak, 20-letni Polak ukradł sklep. I nie widzi w tym niczego niestosownego. Myśmy w tą stronę rozprowadzili dyskusję, czy jak to może być. To z której gazety, z którego portalu angielskiego ja się dowiem o tym, gdzie na przykład nie powinnam mieszkać jako biała kobieta. Może byłoby mi trochę niebezpiecznie po nocy wracać ze spotkania towarzyskiego samej na ulicy, bo niestety tak się właśnie dzieje. W Niemczech czy gdzieś tam, gdzieś się o tym nie przeczyta, więc to jest cenzura. My w Polsce nie mamy z tym do czynienia. My mamy bardzo trudny rynek medialny, ale to jeszcze nie jest nic takiego, bo jeżeli jedni nie napiszą, to napiszą drudzy i gdzieś ta informacja szybko do opinii publicznej dojdzie. To jest nieporównywalnie większa swoboda niż na Zachodzie dzisiaj.
Ale też niedawno Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich gościło gości z Czech, którzy też przyjechali tutaj do Polski dopytywać się, jak ten stan mediów w Polsce wygląda, bo dochodzą do nich sygnały, że u nas jednak tą wolność mediów się ogranicza.
A to było bardzo ciekawe spotkanie, muszę przyznać, dlatego, że okazało się właśnie w wymianie zdań, że mamy po prostu bardzo podobne zjawiska, podobne poglądy. I oni też nie potrafią, bo z innej perspektywy inne trochę problemy w Czechach, ale też im się zarzuca, że właśnie kneblują bardzo media, które dzisiaj zmieniają właścicieli, a ich zdaniem nic takiego nie zachodzi i że tak naprawdę ze zdumieniem patrzyli na to po prostu, co my też opowiadamy o systemie mediów w Polsce, bo jakbyśmy krytycznie nawet nie oceniali tego wszystkiego, co jest wokół nas, to cieszyć się możemy i wolnością, i swobodą wypowiadania się, walczenia o odbiorców, o widzów, o internautów, choć naprawdę jeżeli nic się nie zmieni w sprawach własnościowych, czyli też i na rynku mediów, gdzie mamy naprawdę do czynienia ze zjawiskiem bardzo niepokojącym, jakim jest absolutna koncentracja własności. Więc jeżeli coś w tej sprawie nie będzie zrobione, to może się okazać, że tak naprawdę właśnie kłopoty się zaczną bardzo poważnie.
Ja tylko mogę powiedzieć, że możemy naszym czeskim sąsiadom zazdrościć tego, przynajmniej ja tego zazdroszczę, że mają 5 minut reklam dziennie w publicznym radiu. Tak. Nie więcej.
Tak.
Ściągalność prawie 100% abonamentu. Abonament niewysoki, 30 zł, także praktycznie nie stanowi to w przeliczeniu na polskie, także to nie jest jakiś wielki uszczerbek. No, można by sobie życzyć,
prawda? Tak. Chciałoby się powiedzieć, można.
A ja muszę teraz zapytać, skoro mam tutaj panią redaktor w studiu, niedawno skończyły się wybory, w niektórych miejscach jeszcze nadal trwają. Chciałam zapytać o specyfikę tych wyborów, tegorocznych wyborów właśnie w kontekście, no z punktu widzenia dziennikarskiego. Jakie one były? Czy było więcej jakichś zachowań niewłaściwych, czy raczej zmierzamy ku lepszym standardom?
To znaczy, te wybory samorządowe były wyjątkowo upartyjnione. Takiej polaryzacji w wyborach samorządowych dawno nie było, kiedy tak naprawdę wyborcy wybierali między jedną partią a drugą. Szczególnie było to widoczne w tych dużych miastach, w sejmikach, gdzie po prostu no, ewidentnie ta polaryzacja rzutuje potem także na świat mediów. Bo nie ma dzisiaj chyba w Polsce nikt problemu z tym, żeby powiedzieć, które media popierały których kandydatów, w tym sensie, że jak, w jaki sposób bliżej kogo, czy bliżej jakiego programu mogło po prostu być konkretnym medium. Tym szczególnie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, więc tutaj na pewno jest to już taka idąca daleko polityzacja mediów, nawet wbrew temu, co one same głoszą, mówiąc, że jesteśmy neutralni. Ale pojawiło się też bardzo niepokojące, czy bardzo też istotne, ważne zjawisko, jakim jest fake news, jakim jest po prostu publikowanie na naprawdę już coraz bardziej masową skalę informacji, które mają zupełnie odwrócić
kłamstwem.
I zajmują się tym dziennikarze pod przykrywką dziennikarstwa. Jest bardzo duży tak zwany blogerów, którzy właśnie nie wiadomo do końca, za czyje pieniądze prowadzą te blogi, bo gdyby to było tylko i wyłącznie radosną twórczością pojedynczej osoby, nie byłoby w stanie mieć aż takiego po prostu pozycjonowania wśród stron internetowych, ani tak częstych zmian treści. Bo nie da się, będąc jednoosobowym, że tak powiem, freelancerem, prowadzić bloga, na którym pojawia się kilkanaście nowych postów dziennie, prawda? Gdzie codziennie mamy po prostu nowe memy, nowe filmiki i bardzo dużo komentarzy. Jest wiele takich właśnie portali, które pytanie brzmi, kto i kiedy założył, kto i jak ja finansuję, kto z jakim obozem politycznym były związane, bo nawet są przecież już doniesienia do prokuratury, mówię konkretnie o sztabie Patryka Jakiego w Warszawie, przeciwko właśnie całej fali hejtu tak zwanego, ale i fake newsów, które pojawiły się, jak tylko zgłosił po prostu swoje uczestnictwo w wyborach. Na pewno są to zjawiska nowe, które po prostu muszą być monitorowane.
Czyli pani dyrektor, rozumiem, że Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich będzie miało dużo roboty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Jolanta Hajdasz.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dobrego dnia.
Kluczowy temat.